Przy mikrofonie Grzegorz Gil, moim i Państwa gościem w programie o wodzie, ale bez wody lania, jest dr Sebastian Szklarek, założyciel portalu, serwisu Świat Wody. Mówiłem przed przerwą, drodzy Państwo, że często spotyka się pojęcie stresu wodnego, water stress, pewnej presji, generalnie rzecz biorąc, stanu zagrożenia, ryzyka, niepewności związanej z tym, no właśnie, czy tej wody wystarczy, a może wprost przeciwnie, będzie jej za dużo. No ale mamy eksperta, więc w zasadzie w tym przypadku trzeba odwołać się do źródła. Pokazywaliśmy Państwu z panem doktorem, że mamy różne rodzaje wody. Mamy wody podziemne, wody powierzchniowe. Państwa bazują jedne, te bardziej rozwinięte na tych podziemnych, biorąc pod uwagę wodę pitną, oczywiście pozyskiwanie jej i uzdatnianie do spożycia. Te biedniejsze raczej oczyszczają rzeki, jeziora, jeśli dobrze rozumiem. Natomiast no, przede wszystkim chcę zapytać, no właśnie, o to pojęcie, panie Sebastianie, tego stresu wodnego. Być może ma pan swoje ulubione słowo na przetłumaczenie tego angielskiego terminu. No właśnie, pewnego stanu presji, bycia pod presją, jak to się mówi, pod ciśnieniem, niekoniecznie wody, ponieważ wody wówczas chyba raczej po prostu brakuje, prawda?
To zależy. Aha. Bo tak naprawdę wszystko zależy, jaką wartość my bierzemy. No najczęściej się właśnie przytacza tą wartość stresu wodnego, ale ja nie lubię bazować na jednym wskaźniku, bo to jest trochę tak, jakbyśmy chcieli zbadać nasze zdrowie, badając na przykład tylko wzrok. Okay. A to nie jest jedyna składowa naszego ciała, tak samo jak jedna statystyka nie jest składową całej sytuacji wodnej danego państwa, tak? Bo ten stres wodny, tam jest brana pod uwagę ta całkowita ilość odnawialnych zasobów na osobę na rok. A teraz pytanie, co to jest tak naprawdę? No to jest, jak popatrzymy na definicję, to tak naprawdę to jest ilość wody, która rzekami opuszcza nasz kraj. Uh-huh. To jest wtedy łatwiej zrozumieć, skąd to się bierze. I tak w przypadku Polski, no to mamy głównie rzeki odpływające do Bałtyku, to jest większość tej wody, no tam pojedyncze gdzieś tam z zagranicy wypływają do innych krajów. I nie ma w tym bilansie tego, ile deszczu nam spada co roku, ile tej wody odparowuje, tak jak tam wcześniej wspomniałem, że zmiana klimatu też trochę przyspiesza to parowanie. I jak popatrzymy właśnie na bilans wodny Polski, to mamy prawie 97% wody, którą my mamy, pochodzi z opadów deszczu. 3% to tam dopływa wodą spoza granic, to głównie tam ten kawałek Odry, czy wschodnie rzeki, tak. Biebrza, Narew, tak, gdzieś tam te dopływy ich. A po stronie rozchodu 60% to jest parowanie, a 30% to jest to, co rzekami właśnie odpływa. Czyli te 30% to jest coś, co jest brane właśnie pod uwagę tego stresu wodnego.
Czyli ten Bałtyk zasadniczo w 30% nam wodę zabiera. I
można tak.
I to jest zasadnicza międzynarodowa metodologia obliczania stresu wodnego. W zasadzie ile wody opuszcza dany kraj w ujęciu rocznie. Geograficznym rocznie, w sensie odpływania, uchodzenia, opuszczania terytorium zasadniczo rzekami, tak?
Tak.
No to przyznam się szczerze, panie doktorze, że to tak troszkę ta metodologia tego badania, tego water stress mnie rozczarowała, choć no, ja nie jestem hydrologiem, a zajmuję się stosunkami międzynarodowymi, ale to także są stosunki wodne w dużej mierze, no bo bardzo łatwo zbudować jest dzisiaj obraz świata, który zaczyna wchodzić w turbulentną epokę, biorąc pod uwagę właśnie różnego rodzaju zawirowania na rynku wody, w obiegu wody, bo już powiedzieliśmy, że człowiek zmienia obieg wody, czy nam się to podoba, czy nie. Natomiast wróćmy do przypadku polskiego, żeby nam to nie umknęło i może to pojęcie stresu wodnego, którego widzę, nie jest pan wielkim zwolennikiem. Trochę go rozmontujemy, to pojęcie, to znaczy przypadek Polski, czy jest zasadne, panie doktorze, by budować taką wizję apokaliptyczną, że my jesteśmy Egiptem i tu, i tu za chwilę może się okazać, że no jeśli jesteśmy Egiptem, no właśnie, Egipt jest uzależniony od rzeki Nil. Nawiasem mówiąc, dodam tylko, już oddając głos naszemu ekspertowi, że mamy w Polsce także rzekę Nil, Byłem, drodzy Państwo, kilka tygodni temu z dziećmi na wycieczce w położonej w województwie podkarpackim miejscowości Kolbuszowa, przez którą przepływa Nil. Niepozorna rzeczka, w zasadzie ciek wodny, ale mamy też polski Nil. Ale sądzę, że ci, którzy porównują Polskę do Egiptu, nie mają świadomości, że rzeka Nil także płynie przez polską krainę. Zatem oddaję panu głos. Czy taka wizja trzyma się kupy, proszę wybaczyć za sformułowanie?
Nie, nie ma. Znaczy, to jest znowu wyciągnięta jeszcze inna wartość, którą po prostu porównano. Tak? I to jest właśnie coś, z czym ja próbuję walczyć, bo takie pojedyncze wyciąganie to tworzy takie pewne mity. I dlatego też w pewnym momencie na swoim blogu właśnie zdecydowałem się na taki cykl Fakty i mity, gdzie pokazuję szerszy obraz tych liczb. Ja lubię liczby, więc to jest dla mnie dodatkowa frajda, a przy okazji mogę się podzielić tą wiedzą, tymi moimi poszukiwaniami. I w przypadku Egiptu, no to tu wzięto znowu też tą wartość tej całkowitej ilości wody opuszczającej kraj, ale rocznie, nie dzieląc tego na osobę, tak? I jak to podzielimy na osobę, no to się okazuje, że Egipt ma 3 razy mniej, bo my tam mamy te 1500 metrów sześciennych na rok na osobę, a Egipt ma tylko 500, bo ich jest tam znacznie więcej.
No tak.
Poza tym Egipt ma zupełnie inną sytuację, bo proszę sobie wyobrazić, że tak jak my mówimy w Polsce, mamy opadów około 500-550 litrów na metr kwadratowy rocznie, to oni mają niecałe 10, tak, litrów. Większość tej wody, to jest tak właśnie pan wspomniał, dopływa do nich Nilem z południa i oni mają zupełnie inne problemy, inne wyzwania w gospodarce wodnej. Stąd taki w ostatnich latach konflikt na linii Egiptu i Etiopii. Bo...
No właśnie, to rozwija się, eskaluje na dnia, w tym momencie, w czasie rzeczywistym.
Tak, tak. O tym się mało mówi, ale to jest właśnie taki problem, bo Etiopia, chcąc zabezpieczyć swoje interesy krajowe, buduje wielką zaporę, żeby zgromadzić wodę na cele nawodnień, na cele produkcji energii elektrycznej. Natomiast no jest ryzyko takie, że jakby to źle zarządzać upustem wody z tego zbiornika, no to może tej wody w Nilu zabraknąć, a Egipt się opiera na Nilu już od czasów faraonów. Bez tej rzeki by to starożytne państwo nie powstało. I tu jest takie ryzyko. No my takiej sytuacji nie mamy. My tak naprawdę się możemy cieszyć z tej naszej sytuacji, bo tak naprawdę... To, co się dzieje z zasobami wody w naszym kraju, zależy głównie od nas, jak my gospodarujemy przede wszystkim wodami opadowymi, co my z nimi robimy. I nie jesteśmy zależni tak bardzo od tego, co dopływa z innego kraju. Mamy taką samodzielność. I my jesteśmy odpowiedzialni, nie możemy zrzucić winę na kogoś innego, że jakiś kraj nam zabiera wodę.
No więc właśnie, czyli tym Egiptem nie jesteśmy i prawdopodobnie nie będziemy. Stres wodny, kategoria upraszczająca w dużej mierze. No i po drugie, bardzo często szermuje, mamy takich szermierzy, którzy wykorzystują wyrwane z kontekstu statystyki, by być może clickbaity osiągnąć, natomiast no niekoniecznie zbliża nas to do prawdy. W warunkach polskich 96,7% wody to woda deszczowa, prawda?
Tak, tak.
I czy to jest statystyka dobra, czy zła, czy tak sobie?
Znaczy tu nie ma co patrzeć, czy dobra, czy zła. To jest trochę jak analiza budżetu domowego.
Okay.
Przychody zależne są trochę... Znaczy ocena tego to jest... Trzeba spojrzeć na całość tego równania, tak? Przychody i rozchody. Teoretycznie to się zeruje. Obie strony równania są równe, więc nie ma tak, że dobre, zła. No, tylko jeżeli bym się miał doszukiwać czegoś złego, no to raczej to, co my z tą wodą opadową robimy, tak? Bo może dopływ rzekami z innych krajów by nas ratował w takiej sytuacji, kiedy my wodę traktujemy jak odpad, nawet kolokwialnie mówiąc, jako śmieć i przez lata się pozbywaliśmy tej wody z terenu, betonując różne powierzchnie, osuszając bagna torfowiska i teraz tak naprawdę mamy taką sytuację, że jak pada, to woda jak takimi torami bobslejowymi szybko opuszcza nasz krajobraz. I później mamy takie właśnie lokalne powodzie czy podtopienia, to w miastach bardziej widoczne przy nawalnych, ale też nawet na dużych rzekach widać w parę lat temu, nawet rok po roku były takie sytuacje, że mieliśmy suchy początek wiosny, marzec, kwiecień były suche. Już mówiono o niskich stanach wody w Wiśle w Warszawie, a później przechodził mokry maj gdzieś na południu Polski, przetaczała się fala wezbraniowa miejscami stwarzające ryzyko powodziowe właśnie w maju, a później w czerwcu znowu powody sytuacji, znowu niskie stany, bo przestało padać, więc ta woda zniknęła z krajobrazu.
No więc, drodzy Państwo, nikogo nie trzeba znów przekonywać, że problemy Polski mogą się problemy dla Polski mogą się pojawić w związku z działalnością człowieka, działalnością nas wszystkich i naszą zgodą na betonowanie krajobrazu i na to, że jakby nie było, woda po prostu będzie wypływała, nie będzie zostawała z nami na dłużej, co niekoniecznie będzie sprzyjać rozwojowi naszego państwa. A zatem, jeśli mówimy o stresie wodnym w Polsce, o problemie bezpieczeństwa wodnego, no to w zasadzie chyba mamy, wydaje się, że mamy wszystko pod kontrolą, ale nie do końca. Czy są jakieś działania, które Pana zdaniem powinny zostać podjęte tu i teraz, by w dłuższej perspektywie czasu zapewnić Polakom, także następnym pokoleniom, stabilne, życiodajne warunki wzrostu i rozwoju?
Znaczy, no kluczowe, no trzeba właśnie pierwsze jest to spojrzeć na ten bilans wodny, o którym wspomniałem, czyli to, że mamy po stronie przychodu dominację opadów. Tak jak mamy dominację opadów, to powinniśmy ten opad, jest taka fajna zasada 3S, 3S z angielskiego.
3S.
Aha. Tak, 3S. Też jeden taki tekstów mam o portugalskiej tamerze, gdzie właśnie tą zasadę zastosowano. Aha. Tak naprawdę to jest, tłumacząc już na polski, czyli mamy zatrzymać opad w miejscu, gdzie on spada.
Opad tam, gdzie spada, dobra, pierwsza zasada.
Druga to pozwolić mu wsiąkać do ziemi.
O właśnie, no jakby jest beton, to nie pozwalamy.
No nie pozwalamy, a trzecia, jeżeli mamy z tego jeszcze nadmiar, to pozwolić mu się rozlać w jak najbliższym terenie, czyli jeżeli nie spadnie, jeżeli nie wsiąknie na tym metrze kwadratowym, bo już się nie da, no to wsiąknie na metrze sąsiadującym, a nie gdzieś tam hektary dalej, tak?
Czyli tam, gdzie pada deszcz, naturalne jest, że trzeba to zaakceptować i że ta woda jest dobra. Trzeba to zaakceptować, ona jest dobra. Powiedział pan, że Portugalia, wymienił pan także literę S. Zamarłem, patrząc na osiągnięcia polskich piłkarzy pod wodzą trenera Fernando Santosa. No ale dobrze, już po raz ostatni Portugalia i ta litera S, mam nadzieję, ale w tym przypadku, drodzy państwo, a zatem tak, woda deszczowa szanować, pielęgnować, bo ona w warunkach polskich jest kluczowa. No i Polska nie jest żadnym Egiptem. To już żeśmy rozmontowali. Natomiast chciałbym jeszcze w tej naszej rozmowie porozmawiać, bo jest pewien paradoks. Największe cywilizacje świata powstawały w dorzeczu wielkich rzek. Mamy Tygrys, Eufrat, Mezopotamia, tudzież Irak, w zależności od nazwy greckiej, czy też arabskiej, rzeka Mekong w Azji Wschodniej. No właśnie, także Nil Afrykański. No i te organizmy powstawały, żywiły się wodą, mówiąc obrazowo, tak jak człowiek składa się w 60-70% z wody. No i ta woda jest na wagę złota. No i właśnie kilka przykładów tych sporów, które kto wie, może kiedyś osiągną fazę, oby nie, konfliktów o wodę, bo w publicystyce myślę, że też jest dużo książek, nawet takich trochę naukowych, gdzie ta wizja jest wieszczona, panie doktorze, prawda? Przyszłych konfliktów o wodę.
Nawet się mówiło, że ten wiek będzie wiekiem wojen o wodę.
Więc... No właśnie, czy to jest fikcja polityczna i też budowanie sobie zaplecza czytelników, pełnego czytelników i clickbaity znów w służbie clickbaitom? Czy tu jednak jest też ten scenariusz w mniejszy lub większy sposób, ale należy brać go po prostu pod uwagę? Jak pan to widzi?
Należy brać pod uwagę, tylko to nie jest, na tą chwilę to jeszcze nie jest tak oczywisty konflikt, jak my sobie wyobrażamy, słysząc słowo wojna, tak? Bo słysząc słowo wojna, wyobrażamy sobie konflikt zbrojny, tak jak się teraz dzieje za naszą wschodnią granicą. Natomiast no, te wojny o wodę już są, bo już są napięcia polityczne. To nie tylko ten wspomniany Egipt i Etiopia, ale właśnie też Chiny i duże rzeki, które oni mają, na których budują liczne tamy i kraje, które są dalej wzdłuż tych rzek położone. No tam też są napięcia. Tak samo są napięcia między Indiami, a też chyba i Pakistanem. Tam też jest duże do rzeczy jednej rzeki. I te konflikty się dzieją. Tak samo też jest między Stanami a Meksykiem. Jest jakaś tam umowa, że ileś jedną rzeką musi spływać do Meksyku. Bo jak nie, to też jest takie napięcie właśnie, że dla Meksyku wody zaczyna brakować. I to się dzieje w różnych miejscach na świecie. Natomiast to nie są jeszcze takie otwarte konflikty zbrojne. No ale to jeszcze tak odwołując się trochę do tej historii wody, no to poza takim znaczeniem dla rozwoju cywilizacji, woda też przez lata, przez wieki pełniła funkcję ochronną, tak?
No właśnie, granice także tak, wzdłuż rzek, nie
też
bezprzypadnie przez przypadek.
Przy konflikcie na wschodzie, tak? Kiedy te naturalne tereny bagien mokradeł się okazały trudną barierą dla ciężkiego sprzętu rosyjskiego, czy rozwalenie tej jednej tamy, tylko że stanie wody jako narzędzia militarnego, tak? Więc to ta woda no, w różnych, ona się w różny sposób przejawia w naszym życiu, w naszym otoczeniu.
A zatem to problem z definicji polityczny, to od widzimisię polityków zależy, czy będzie wykorzystana jako, jakkolwiek to brzmi, most łączący narody. Przygotowałem dla Państwa też taką informację. Tuż po zakończeniu wojny krymskiej w połowie XIX wieku traktat paryski, który tę wojnę kończył, zawarty na 2 lata protokół, który powołał do życia Europejską Komisję do Spraw Dunaju. 3 ujścia były tutaj tej rzeki w sposób bardzo precyzyjny chronione tak, by przede wszystkim rzeka dawała wolność żeglugi, handlu i nawigacji. Ta miała trwać, ta komisja 2 lata, trwała 82 i w zasadzie jest podawana jako pierwszy pomyślny przykład instytucjonalizacji w stosunkach międzynarodowych, a zatem wojna może łączyć, ale woda może łączyć, ale woda też może dzielić. No, granice wzdłuż cieków wodnych to sprawa oczywista, chociażby rzeka Bug, tutaj niedaleko Lublina, Lubelszczyzny i słynna linia Kerzona. Jedno jest pewne, to na pewno jest bardzo newralgiczny obszar, temat, który może być wykorzystywany. Natomiast tak sobie myślę, czy to, jak państwo jest rozległe, jest skorelowane pozytywnie z jego wodnym bezpieczeństwem. Dlaczego o tym mówię? Mocarstwa w dziedzinie zasobów wodnych w skali świata. Taka kategoria mocarstw wodnych, czy można powiedzieć, panie doktorze, że Chiny, czy Rosja jako największe państwo na świecie, czy to są państwa absolutnie bezpieczne, czy to nie jest tak linearne?
To nie jest takie linearne, bo Rosja akurat znajduje się w gronie tych państw, które te zasoby wodne mają całkiem spore, ale to dlatego, że właśnie jest duży obszar, a mało ludności stosunkowo, tak? Bo...
No tak.
W większości ta rosyjska tajga czy tundra to nie jest jakoś mocno zamieszkana. Natomiast taki kraj jak Islandia na przykład, który ma na osobę jeden z największych zasobów wodnych, to tam nie ma dużo ludzi, tak? A ta woda topniejąca z lodowców cały czas tam spływa. Więc to nie jest takie... Natomiast Chiny znowu, no mimo że mają te duże cieki, które spływają z Himalajów, no to też mają duże obszary pustynne czy półpustynne, które tej wody nie mają. Więc to nie jest takie... To nie jest zależność linowa na pewno.
A zatem ten temat jest, drodzy Państwo, tak jak woda, którą przelewałem na początku dzisiaj naszej audycji GPS. To nie jest takie oczywiste, to jest bardzo płynne, zmienne. Tak jak woda, która wybiera sobie swoją drogę spływania, odpływania tak jak chce, ale oczywiście zgodnie z prawami fizyki. Drodzy Państwo, o istocie wody, o tym, co takiego specyficznego kryje się w tej cząsteczce związku chemicznego, jakim jest tlenek wodoru, o krótkiej historii wody, rodzajach wody, globalnych zasobach, a także zjawisku stresu wodnego. Rozmawialiśmy z doktorem Sebastianem Szklarkiem, założycielem portalu, bloga Świat Wody, który serdecznie Państwu polecam. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję również za rozmowę.
Mam nadzieję, że do tematu wody będziemy wracać. Niekoniecznie w takich pesymistycznych barwach ten świat przyszłości dla wody, wody dla ludzkości będzie się rysował. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, my wracamy po przerwie między innymi na serwis informacyjny chwilę po 23:00. Kłaniam się. Do usłyszenia.